Rozpoczniemy, proszę Państwa, dalsze i dzisiaj ostatnie nasze spotkanie. Mamy jeszcze do końca naszego spotkania 40 minut do godziny 20, bo w tym czasie będzie kolacja, bo już rzeczywiście niektóre osoby już odczuwają dosyć wyraźnie potrzebę. Ale to ona się już zbliża nieuchronnie. Nieuchronnie się zbliża i za 40 minut będziecie mogli Państwo już odpocząć od naszego dzisiejszego spotkania, a właściwie przejść w stan pauzy. Ale to nie znaczy, że przestanie coś się w Państwu dziać. U Państwa, czyli będziecie Państwo mieli czas wolny dla siebie w sensie przeżywania i doświadczania tego głębokiego stanu, całkowicie nowego stanu, a jakże naturalnego i poszukiwanego i oczekiwanego. Przyszedł z całkowicie innej strony, niż by się człowiek spodziewał. Przyszedł całkowicie inaczej. Przyszedł jako znany stan od zarania dziejów, który zawsze był człowiekiem, niedoceniony i nagle objawił potężną moc, mówi: tutaj jestem, to jestem ja. I przyszedł od strony całkowicie innej, nieoczekiwanej, niepojmowanej, niedocenionej, a mającej potężną moc, ukrywający się, a właściwie nie ukrywający, ale niewidziany, a krzyczący. A krzyczący, ponieważ codziennie, codziennie w modlitwie rannej, wieczornej, u niektórych codziennie na mszy, niekiedy dwa razy dziennie na mszy, u niektórych raz w miesiącu, raz w tygodniu, u niektórych od święta wielkiego, ale jest. W dzieciństwie zapewne codziennie, a i teraz zapewne częściej, bo nieustannie. Ten stan, gdzie wydawałoby się, że poznanie jakby przyjdzie skądinąd. Inaczej oczekiwane, a przyszło w tak sposób nieoczekiwany, w tak prosty, jak jawny, a jednocześnie ukryty, że to, co wydawałoby się poznane od podszewki, modlitwa Pańska wydawałoby się poznane od podszewki, ujawniła potężne okrycie, okrycie mocy Ducha Bożego, miejsce życia i szatę. Rozumiecie Państwo? Miejsce życia i szatę, czyli całego człowieka światłości, który był oczekiwany, a który jest poznany, o którego trzeba dbać i w którym trzeba istnieć i z którego trzeba postrzegać. Jak to święty Paweł mówi, wszystko możecie robić, a wszystko w Bogu. I tylko w Bogu człowiek światłości i tylko z Boga człowiek światłości powstaje i w Bogu, z Boga i przez Boga, bo jest Jego wyrażeniem, Jego kształtem z Niego powstającym. Ponieważ człowiek światłości to kształt na wzór Boży i życie, które Bóg przejawia w człowieku światłości, aby człowiek żył i żeby nieśmiertelne w nim istniało i żeby nieśmiertelność się ujawniała, czyli dobra nowina. Bo człowiek jest dobrą nowiną dla wszelkiego stworzenia. Dobrą nowiną, którą Stwórca obiecał stworzeniu na początku świata. Dobrą nowinę. Przyjdzie człowiek i was wyzwoli. Gdy się obudzi. A budzi się przecież. Budzi się przecież, ponieważ Bóg budzi. Budzi w sercach ludzi prawdę. Otwiera tą prawdę, ponieważ, to jest dosyć ciekawa sytuacja, mówię ponieważ, ale chcę powiedzieć, jak to zostało już powiedziane, gdy Duch, może inaczej, Duch Święty działa wiecznie. Zawsze działa nieustannie. Nieustannie. Gdy nie ma pozwolenia z góry, przychodzi od dołu. Kiedy jest z góry, to po co ma z dołu, jak z góry jest? Ale gdy z góry nie ma, przychodzi od dołu. I dlatego często się słyszy, może nie tak często, ale słyszy się jednak w Kościele takie słowa. Tu jest ciekawa sytuacja, powiem Państwu, że gdy używamy słowa Kościół, myślimy o księżach i o instytucji Kościoła. Skąd to się wzięło? Przecież Kościół to człowiek. Kościół to wszyscy wierzący. Dlaczego tak bardzo zostało to odmienione? Dlaczego? ponieważ powiem Państwu, słowa mają swoją semantykę. Ale semantyka to stan duchowy tego słowa. Czyli nadany stan, który z czasem zaczyna przenikać do tego słowa. I zaczyna do niego przystawać. I dlatego mówiąc Kościół, mówimy księża. Ale przecież Kościół to ludzie. Dlaczego ta semantyka tak pojawiła się? Dlaczego tak akurat zostało to ukształtowane? Ponieważ gdzieś pojawiła się myśl my, oni, a nie my wszyscy.
Jakie to jest wyraźne, niesamowite.
No właśnie. No właśnie.
Granica jest jaka grubą krechą naznaczona.
Tak, niezmiernie grubą. My, oni. I dlatego my Kościół, oni parafianie. Ale Kościół to wszyscy wierzący. Dlatego mówię tu o tej semantyce. To jest, wiecie Państwo, do czego to jest podobne, ta semantyka? Ona podobna jest do wymiany pieniędzy, która była 11 lat temu, czy tam 15 lat temu. Człowiek wziął do ręki banknot 100 złotowy, ale nie miał pojęcia, za to, co może za 100 złotych kupić. Mimo, że było napisane 1 i 2 zera, a na tym, co chciał kupić, było napisane 5 i 1 zero. I pytał się, proszę Pani, ile ja mogę za ten banknot kupić tych rzeczy? A ona mówi 2. Dwa? Jak to jest możliwe? Dlaczego? Dlatego, że ludzie w owym czasie mieli jakby emocjonalne przywiązanie do pieniądza. Nie mieli przywiązania typowo matematycznego. Przyjeżdża obcokrajowiec, bierze 100 złotych i on dokładnie wie, co można to kupić, bo on nie ma przywiązania emocjonalnego, czyli nie ma jakby takiego, można powiedzieć, odniesienia barwy, koloru, siły do produktu. On ma sumę, on ma cyfrę i widzi także to, co chce kupić, też widzi cyfry, potrafi to policzyć. Natomiast człowiek przez wiele lat w sobie przełamywał te semantyczne stany innego pojmowania pieniędzy. Dzisiaj już nikt nie pamięta, co można było kupić za jakiś tam banknot. Dzisiaj myśli już w sposób zwyczajny, normalny. Matematycznie, gdyby wziąć to pod uwagę, to powinno to się stać w ciągu jednego dnia. Rozumiecie Państwo? W ciągu jednego dnia matematyczne przeliczenie, co można kupić. Ale obracanie pieniędzmi nie było związane z matematyką. Obracanie pieniędzmi było związane z emocjonalnym odniesieniem się do pieniędzy i odniesieniem emocjonalnym do produktu.
Chcowanie z kolorem.
Tak, dokładnie. Tak, to jest ta sytuacja. Nie było tam, i tutaj chcę powiedzieć o tej semantyce, że zaczęła semantyka, czyli pewnego rodzaju kształt emocjonalny i wyrażenie tego słowa zaczęło przenikać powoli, powoli i dlatego tutaj też ono przenikło. W tym aspekcie my, oni. Też przenikło. Ludzie mówią, skąd się wzięło to, że myśląc Kościół, myślimy o nich, a nie o sobie. Bo semantyczny stan kształtu duchowego, który tam był, że tak mogę powiedzieć, ten stan niewłaściwego myślenia napiętnował myśli człowieka i człowiek myśli i zastanawia się, dlaczego akurat tak myślę, że myśląc Kościół mówię, myślę o nich, a nie myślę o sobie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że przyjął tą wartość mentalną z tamtego stanu. Nie zastanawiając się nad tym,
Kościół ma rację.
No tak, oczywiście. Bo Kościołem są wszyscy wierzący. Natomiast dzieli się Kościół na cztery jakby takie aspekty. Kościół święty, czyli wszyscy święci, którzy są prawdziwym Kościołem. Wszyscy oczyszczający się, czyli dusze, które są w czyśćcu, które przechodzą stan oczyszczenia z ziemskich doświadczeń i z ziemskich złych wyborów. Kościół pielgrzymujący to są wszyscy ci, którzy są na ziemi. Ci, którzy teraz żyją, teraz doświadczają i teraz poszukują Ducha Bożego i kościół, który jest budynkiem. Wszystkie tamte trzy kościoły są z litery, ten jeden jest z małej litery. Ale jakby nakazuje się, żeby ten był z dużej, a tamte jakby gdzieś istnieją w świadomości ludzi jako z małej litery. Rozumiecie Państwo? Bo ten jakby jest... To też mówię o tej sytuacji, gdzie... To też mówię o tej sytuacji, że rodzic mówi dobre rzeczy, czyli żąda dobrych rzeczy, żąda dobrego postępowania dzieci, ale przykład jego i jego stan wewnętrzny jest zły. Dzieci postępują tak, jak jego stan wewnętrzny i rodzic dziwi się, dlaczego on mówi dobre rzeczy, a one się źle zachowują. Dlatego, że dzieci kształtują się wedle postawy jego wewnętrznej. Rozumiecie Państwo? Wedle jego duchowej postawy i duchowego kierunku. To samo jest sytuacją ojców, którzy mówią, jesteśmy ojcami, więc chcemy, aby nazywano nas ojcami. Więc jeśli mówią, jesteśmy ojcami i chcemy, abyście nazywali nas ojcami, to też muszą przyjąć świadomość, że dzieci ich odzwierciedlają i nie są bezpańskie. Dokładnie odzwierciedlają ich postawę duchową. I ojcowie nie mogą powiedzieć, my jesteśmy doskonali. A dzieci nie są doskonałe i nie wiadomo, dlaczego nie są doskonałe. Nie. Dzieci odzwierciedlają postawę ojców. I dlatego święty Paweł mówi, ojcowie, nie rozdrażniajcie ducha dzieci. Ponieważ wasz duch kształtuje ducha dziecka. Więc ojcowie muszą mieć świadomość, że to, co widzą, to oni. Ale oni nie chcą tak widzieć. Mówią, to oni, to my. Ale ojciec nie mówi, dziecko to dziecko, ja to ja. Nie jesteśmy rodziną. Są rodziną, ponieważ syn jest synem dlatego, że ma ojca. Ojciec dlatego jest ojcem, bo ma syna. Gdyby ojciec nie miał syna, mógłby powiedzieć, to nie jest mój syn. Ale że ma syna, przez samo się jest ojcem. Rozumiecie Państwo? Więc tutaj chcę przedstawić ten aspekt przenikania. I nasza postawa w tym momencie umocnienia się w Duchu Bożym, umocnienia się w człowieku światłości, poszukiwaniem człowieka światłości, poszukiwaniem, czyli uświadomieniem sobie, że modlitwa pańska jest życiem i stanem wieczności człowieka światłości.
Czyli Chrystus.
Tak, oczywiście, bo Chrystus mówi w ten sposób, gdy uczniowie pytają się, powiedz nam, gdzie ty jesteś, ponieważ tego miejsca musimy szukać. A Jezus mówi, istnieje światłość w człowieku światłości. On oświetla świat cały, czyli mówi o swoim miejscu i o stanie, który przejawia i w modlitwie pańskiej ujawnia swój stan, w którym istnieje. Swój stan. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas ode złego. Odzwierciedla swój pełen stan. Słyszą, ale nie do końca czują. Ale gdy czują, także słyszą to, co nie zostało wypowiedziane. To samo przecież mówi do ludzi. Niech słuchają ci, którzy mają uszy. Czyli mówi w duchu i mówi, mówię w duchu, ale gdy w duchu słuchacie, w duchu pojmujecie. Dlatego często Jezus Chrystus mówi, niech poznają ci, którzy mają mądrość. Niech słuchają ci, którzy mają uszy. Pamiętacie Państwo? Przedstawia, czyli mówi w ten sposób, moja mowa jest o wiele głębsza. To, co mówię, mówię do ducha, ale gdy nie macie ducha, słyszycie słowa. I mówicie, my to znamy, przecież my oramy i siejemy, orzemy i siejemy. I wiemy dokładnie, jak to brzmi. Co to jest? Ale Jezus mówi, ja mówię o sianiu, ale mówię też o zbieraniu tam, gdzie nie siałem. Pamiętacie Państwo, była taka sytuacja, jeden człowiek mówi tak: Panie, jesteś Panem silnym i mocnym i zbierasz tam, gdzie nie siałeś. Oddaję Ci Twój plon, który mi dałeś, bo zakopałem go, i oddaję Tobie, co Twoje. A Pan mówi tak: wiedziałeś, że zbieram tam, gdzie nie siałem, a dajesz mi to, co Ci dałem. Precz, sługo zły, poza światłość, w ciemność zewnętrzną, tam, gdzie płacz zostanie zębów. Zabierzcie temu, co miał, i dajcie temu, który ma, ponieważ on powielił i nie powiela. Rozumiecie Państwo? Pamiętacie Państwo tą przypowieść o talentach? Postawa człowieka jest to mowa ducha. Bez słowa więcej mówi, niż by mówił nie wiadomo ile, gdy duch jego by spał. I w tym momencie postawa, wewnętrzna postawa jest niezmiernie głęboka, gdy jest umocniona w Duchu Bożym i ona jest odmieniająca. Ale co chcę powiedzieć? Postawa, która jest postawą niewłaściwą, bardzo mocno wpływa, co mamy na załączonych widokach i obrazkach w świecie. Rozumiecie Państwo? Czyli zła postawa ojca, matki, tych, którzy mówią, że mają poznanie, nie mają go. Ta postawa wpływa. Mimo że wydaje się, że nie wpływa, ale wpływa. I najtrudniejszą do przyjęcia jest rzeczą to, że najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej człowiek jest prawdziwy wtedy, kiedy przeklina i bluźni. Dlaczego tak mówię? Bo to, co we wnętrzu jego, w emocjach, w uczuciach, jest i na ustach.
Nie ma dwulicowości.
Nie ma. No właśnie. Nie ma. I to jest bardzo trudno do przyjęcia, mimo że jest prawdziwe. Święci to są ci, którzy wyrażają to, co mają w sercu.
A mimo wszystko jest dobre.
Tak. Tak, bo to jest dobre. Przeciętny to jest ten, który... Przeciętny, który musi właściwie się wyrazić, to jest ten, który myśli co innego i mówi co innego, ale jest to ten, którego można ukształtować. Ponieważ jest tym, który czeka na pociągnięcie. Dlatego gdy nasza postawa, nie przypadkiem Duch Boży ukazuje, że modlitwa pańska jest życiem i stanem człowieka światłości. Objawia stan i życia, stan, życie i stan człowieka światłości. Nie przypadkiem. W tym czasie. Bo musi zostać obudzony ten stan, aby pobudzić życie człowieka w duchu, ponieważ tak ogromna przemiana następuje, a nie mają gdzie iść. A z domu są wyrzucani. Czyli z domu są wyrzucani, czyli muszą pozostawić ten stary stan, bo będąc w nim dłużej, pomrą. I muszą budzić się w duchu. Dlatego stan duchowy, stan wewnętrzny, ten właśnie stan trwania w duchowym oddaniu, w głębokim poznawaniu i jednoczeniu się z człowiekiem światłości, bycia nim, jest stanem pulsowania Bożej natury w cały wszechświat, na całą ziemię. Ponieważ budzi się moc obiecanej nadziei dla stworzenia. Obiecana nadzieja. Ona ma dwie strony. Z jednej strony jest obiecana nadzieja, a z drugiej strony obiecany koniec. Ci, którzy czekają obiecanej nadziei, cieszą się. Ale ci, którzy nie są przygotowani na koniec, w trwodze są, ponieważ kończy się to, co myśleli, że się nie skończy. Rozumiecie Państwo? Czyli ich stan zapomnienia. Pustki. Może pustki w sensie tym, czyli trwania bez Boga, słuchania tylko siebie i trwania w swoim, że tak mogę powiedzieć, skwaszonym winie. W pustych i próżnych zawartościach swoich stągli. Rozumiecie Państwo? Dlaczego nasza postawa jest postawą wielce istotną i potrzebną. Właściwie to jest, te słowa są jakby niepotrzebne, ale są w tej chwili dla nas, a i dla wszystkich budzących, moc budząca tą część istoty, która była uśpiona, a musi się obudzić. A budzi się w świecie i stąd depresje. Stąd różnego rodzaju inne zaburzenia, ponieważ budzi się w ciemności, w pustce, w chaosie. Czyli Bóg ujawnia im stan zły, ale szukają w świecie winnego tego stanu, nie widząc, że sami zgotowali sobie ten stan.